O przydatności człowieka i ekspertów rozmawiam z panią profesor Elżbietą Mączyńską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, honorową prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Czy w warunkach bezprecedensowo gwałtownie narastającej dynamiki przemian, cyfryzacji, robotyzacji, człowiek jest jeszcze potrzebny?
Człowiek jest coraz bardziej potrzebny. Mamy bowiem przejście do nowej formy cywilizacyjnej, określanej jako cywilizacja wiedzy, a wiedzę ma człowiek w głowie. Czyli mamy te obrabiarki, w cudzysłowie, w głowach. Może warto przypomnieć, że ktoś może powiedzieć, że no przecież są roboty, to one ludzi zastąpią, tylko że roboty musi ktoś wyprodukować, wykreować do nich programy i to robią ludzie. Co prawda, mamy do czynienia obecnie z czymś, co jest określane jako tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa, a u wrót już jest piąta rewolucja przemysłowa. Może warto przypomnieć, bo jak mówimy czwarta, to gdzie były trzy poprzednie? No to te trzy poprzednie to jest pierwsza rewolucja, która jak była pierwsza, to się nie nazywała pierwsza, ale to jest maszyna parowa, symbolem jest maszyna parowa. To jest XVIII wiek. Druga rewolucja to jest przejście od wieku pary do wieku elektryczności, symbolem jest żarówka, przełom XIX i XX wieku. Trzecia rewolucja przemysłowa to jest komputer, połowa ubiegłego wieku, czyli XX. I teraz mamy czwartą, która jest niebywała w stosunku do poprzednich, niesamowicie rozległa i szybko się rozprzestrzeniająca. To jest rewolucja, której symbolem jest cyfryzacja, sztuczna inteligencja, roboty. A u wrót jest piąta, to taka, gdzie roboty same ze sobą będą się komunikować. Czyli dwa autonomiczne samochody, roboty ze sobą będą rozmawiały, jak jechać na przykład. I ktoś powie, no dobrze, to człowiek jest wobec tego niepotrzebny. Człowiek jest tym bardziej potrzebny, żeby właśnie w ramach tej cywilizacji wiedzy dostarczać jak najwięcej wiedzy i kreatywności. I dlatego tak ważna jest edukacja i dlatego tak ważne są formy komunikowania się między ludźmi, które to formy służą właśnie kreatywności. I jak wybuchła pandemia, to się okazało, że przez to, że jesteśmy zamknięci w domach i nie patrzymy sobie w oczy, tak jak ja teraz z panią redaktor, nie mamy bezpośredniego kontaktu, to tracimy na kreatywności.
Pani profesor, ja właśnie chciałam do tego nawiązać, bo po pandemii koronawirusa mamy do czynienia, no, można powiedzieć, z taką coraz większą atomizacją społeczeństwa, do zerwania więzi społecznych. Jak pani się do tego odniesie? Bo w zeszłym roku mówiła pani o tym syndromie samotności, prawda? Jako wnikliwa obserwatorka życia społecznego i ekonomistka. Jak pani się do tego odniesie?
No właśnie, ja już w zeszłym roku to mówiłam i ciągle to powtarzam, że każda technologia, każda nowa technologia to jest narzędzie. I jak każde narzędzie, możemy je wykorzystać prawidłowo lub nieprawidłowo. Narzędzie, nóż to też jest narzędzie. Nożem można zabić, nożem można uratować życie wisielcowi, używając skrajnych przypadków. Więc z narzędziami się trzeba umieć obchodzić. I każda nowa technologia przynosiła zawsze te wymienione rewolucje przeze mnie, zawsze obok dobrodziejstw różnego rodzaju dawała, no trudno, nie trudno wyjaśnić, jakie dobrodziejstwa wiązały się z przejściem od wieku pary do wieku elektryczności, ale do tej pory świat, około ponad 10% świata nie ma dostępu do elektryczności, więc to się odbywa etapami, ale ta nowa rewolucja cyfrowa, ona się odbywa, znaczy ona natychmiast ogarnia świat. Z piątą też będzie prawdopodobnie podobnie. I teraz istotne jest, żeby maksymalnie wykorzystać dobrodziejstwa nowych technologii i równocześnie ograniczyć te zagrożenia, które z tych nowych technologii wypływają.
No tak, panie profesor, bo przecież mamy teraz do czynienia również z problemem cyfrowego wykluczenia. No i jednak to wpływa na społeczeństwo i na gospodarki na świecie. Według badania The Great Digital Divide wciąż połowa, w zasadzie połowa ludzkości jest offline. I no, teraz mamy taką sytuację, że bogate kraje nadążają, tak, a te biedne jeszcze bardziej jakby się pogrążają, bo to wykluczenie cyfrowe to jest kolejny aspekt do nadrobienia. Dokąd my zmierzamy?
No właśnie, ta cyfryzacja pokazała także w ramach pandemii, jak wielkim problemem jest to wykluczenie społeczne. Pandemia zmusiła do pracy zdalnej, do funkcjonowania zdalnego także edukację i okazało się, że dzieci są wykluczone niektóre z systemu, bo w domu nie ma internetu, w domu nie ma laptopa, w domu nie ma urządzeń.
Podobnie
osoby starsze. I w związku z tym tutaj ja to chciałam podkreślić, że tak jak po II wojnie światowej w Polsce mieliśmy problem analfabetyzmu. Po wojnie wiele ludzi po prostu w Polsce nie umiało czytać i pisać. Mamy pretensje do tamtego systemu uzasadnione i wiele pretensji, a jedną z zasług tamtego systemu to było zlikwidowanie analfabetyzmu, kiedy przymusowo ludzi szkolono. Także tych starszych, którzy nie umieli czytać i pisać, musieli się nauczyć czytać i pisać, bo uznały tamtejsze władze, że to jest niezbędne dla komunikowania się z ludźmi. I teraz mamy problem analfabetyzmu cyfrowego. Czyli mimo, że my mamy duży postęp, jeśli chodzi o cyfryzację, to wciąż jesteśmy jednak w ogonie cyfryzacyjnym. Wciąż nie nadążamy za innymi krajami wysoko rozwiniętymi i w związku z tym tak jakby państwo powinno być zobowiązane do tego, żeby poprzez systemy edukacyjne, poprzez infrastrukturę cyfrową, czyli dostęp do internetu, no, ciągle nawet blisko pod Warszawą. Ja często bywam, gdzie nie mogę się skomunikować internetowo, bo jest zaległość technologiczna jakaś. Więc to jest problem podobny do przeciwdziałania tamtemu analfabetyzmowi, czyli czytanie i pisanie, a tutaj analfabetyzm cyfrowy, czyli posługiwanie się różnego rodzaju coraz bardziej zaawansowanymi technologiami, które na co dzień będziemy musieli stosować. Albo jeżeli, no może za mocno powiedziane, że będziemy musieli, ale jeżeli nie będziemy umieli ich stosować, to stracimy. No nawet poprzez zakupy. Jeżeli ktoś gdzieś mieszka daleko, oddalony od ośrodków miejskich, handlowych i tak dalej, to jeżeli nie potrafi cyfrowo, jest wyłączony cyfrowo i nie potrafi sobie zamówić produktów, które mu dowiozą do domu, często taniej niż po niższych cenach niż te sklepowe, no to po prostu na tym bezpośrednio traci. Ale to jest tylko taki najbardziej prosty przykład, ale takich przykładów dostępu do książek, do publikacji, do informacji. Jeżeli ktoś jest pozbawiony takich możliwości, to popada właśnie w swego rodzaju analfabetyzm szeroko rozumiany i na tym na ogół traci. Przecież możemy cyfrowo mieć nieodpłatny, coraz więcej jest nieodpłatnych różnych usług cyfrowych, źródeł informacji, dostępu do filmów, do teatru, do koncertów i ktoś, kto jest tego pozbawiony, po prostu traci. Można powiedzieć, że szczęśliwi są ci ludzie, którzy są wykluczeni cyfrowo, bo z drugiej strony to jest wada cyfrowych technologii, że one nas tak angażują, że po prostu brakuje nam
czasu.
No właśnie, więc to trzeba, jak wszystko trzeba stosować z umiarem, czyli zarówno całkowite odcięcie od technologii cyfrowych, jak i przesada w stosowaniu, po przestawaniu na cyfryzacji, a rezygnacji z kontaktów bezpośrednich, to jeżeli tak jest, to cyborgowaciejemy. Stajemy się, coraz trudniej nam się ze sobą porozumiewać, bo jesteśmy przyzwyczajeni do porozumiewania się poprzez komputer. Czyli to jest trudny okres przesilenia cywilizacyjnego. Czyli kończy cywilizacja industrialna, cywilizacja kominów fabrycznych musi ustępować cywilizacji cyfrowej, a z tym się wiążą różne problemy społeczne. I rolą państwa, systemów edukacyjnych, zdrowotnych i innych jest właśnie optymalne wykorzystanie tych technologii, a optymalne to znaczy nie za dużo, nie za mało, tylko w sam raz, w dostosowaniu do danych warunków. Mamy problem na przykład, że dzieci popadają w choroby psychiczne, coraz więcej dzieci. Jedną z przyczyn jest nadużywanie technologii cyfrowych. Pani wspomniała o tej naszej dyskusji o samotności. W tej książce Noriny Hertz pod tytułem Stulecie samotnych, to ona podaje, że na przykład cały dzień obcowania z laptopem, komputerem czy smartfonem, a często wiele godzin nam to zajmuje, to dla zdrowia to jest równowartość wypalenia 15 papierosów dziennie. I to dotyczy też sieci. Więc naprawdę to jest duże wyzwanie.
To pani profesor, jak w tej rzeczywistości takiego pędu też informacyjnego, komunikacyjnego przekonać się do długich, wynikliwych analiz eksperckich? Więc zadam pytanie o przydatność tych analiz eksperckich. Jak przywrócić znaczenie autorytetów, zwłaszcza w dobie kryzysów, no żeby po prostu politycy podejmowali być może niepopularne, ale jednak no, konieczne decyzje?
Tak, to pani poruszyła bolesny temat, bo w zasadzie to słowo ekspert, no, to jest tak wyświechtane słowo, że a jednak ekspertyzy, badania są tutaj niezwykle potrzebne. Niestety Polska ma tutaj zaniedbania i wiele do zrobienia. Na przykład w Niemczech każdy land ma swój ośrodek państwowy studiów strategicznych. Czyli takich studiów niezależny, czyli naukowcy są po prostu dobierani pod kątem ich kompetencji merytorycznych, a nie jakiejś przynależności do jakiejś organizacji. I każdorazowo władze landu otrzymują raporty o tym, co się dzieje w świecie, jaka jest sytuacja danego landu i jakie są trendy w świecie. Wieloletnie, długookresowe. To się nazywa, to są studia strategiczne. W Polsce nie mamy niezależnego ośrodka studiów strategicznych. Niestety, no bo te rządowe instytucje, one są ważne i potrzebne, ale jak się zmienia rząd, to zmieniają się instytucje i pracownicy, więc to nie ma tej ciągłości instytucjonalnej. Ja sama byłam kiedyś sekretarzem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a nie przy prezesie. I to był zespół naukowców, zupełnie, absolutnie autonomicznych, niezależnych. Nikt nam nie dyktował, czym mamy się zajmować, tylko przygotowywaliśmy raporty. Ale ta rada została rozwiązana i w tej chwili nie ma czegoś podobnego, bo nie zastąpią tego prywatne ośrodki badawczo-analityczne, think tanki, tego nie zastąpią. To musi być trwała struktura ekspercka na wzór, chociażby na podobieństwo. Oczywiście każdy kraj musi dostosować do swoich warunków, ale warto przyjrzeć się, jak to robią inni i na przykład to, co te ośrodki dostarczają rządzącym, tym parlamentarzystom i wszystkim głównym kreatorom życia społeczno-gospodarczego i polityki społeczno-gospodarczej, po to, żeby mieli należyty obraz sytuacji. To, czy i w jakim stopniu to wykorzystają, to jest inna sprawa, ale przede wszystkim potrzebna jest informacja i spojrzenie strategiczne po to, żeby nie podejmować nerwowych decyzji, takiej, nie ulegać takim naciskowi potrzeb bieżących. Oczywiście rządzący muszą się z tymi potrzebami uporać, ale powinni to robić w kontekście strategicznych trendów, bo inaczej będą błędy. Te błędy teraz mamy na karku, błędne podejście do Rosji, błędna ocena Rosji, błędne założenie, że jak powiązania ekonomiczne się zacieśniają, to nikt nie jest zainteresowany wojną. Okazuje się, że to nieprawda, więc warto mieć takie ośrodek porządny, niezależny, po to, żeby pokazywał także międzynarodowo, co wynika z innych badań, zbierać wyniki innych badań. Tego w Polsce brakuje. Generalnie od lat 70. minionego stulecia jest cały proces zaniku kultury myślenia strategicznego. Właściwie to ma charakter globalny, wynikający z neoliberalizmu i fundamentalizmu rynkowego, że nie ma potrzeby strategicznego myślenia, skoro rynek wszystko doskonale rozwiązuje i każdą banieczkę zdmuchuje. Kryzysy pokazują, narastające kryzysy, liczba kryzysów rośnie, pokazuje, że to nieprawda i potrzebne jednak jest myślenie strategiczne. Też błędna jest interpretacja książki Nassima Taleba pod tytułem Czarny Łabędź, bo zinterpretowano to w ten sposób, że niepotrzebne jest myślenie, skoro zawsze jakiś czarny łabędź przyfrunie, który przewróci do góry nogami nasz sposób myślenia. Właśnie dlatego trzeba mieć wiele scenariuszy.
Perspektywę na
wiele scenariuszy.
Dziękuję serdecznie pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Za tę rozmowę pouczającą jakże.
Dziękuję.
Moim gościem była profesor Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.